Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 13 września wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będą dziś polscy kapucyni posługujący na Białorusi i Ukrainie. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowiedzą o swojej pracy oraz o dobiegającej końca w Rzymie kapitule zakonu kapucynów. Program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
Stolica Apostolska wydała kolejne oświadczenie po zamachu na ambasadora USA w Bengazji. Wczoraj watykański rzecznik skupił się na braku poszanowania religii, które doprowadziło do pogłębienia nienawiści i przemocy, jaka jednak jest niedopuszczalna. Dziś jeszcze wyraźniej zaznacza, że zamach na amerykańską placówkę dyplomatyczną w Libii zasługuje na zdecydowane potępienie ze strony Stolicy Apostolskiej. Nic nie może usprawiedliwić poczynań organizacji terrorystycznych i zabójczej przemocy, napisał ksiądz Federico Lombardi. Zapewniając o papieskiej modlitwie za ofiary zamachu, wyraził nadzieję, że pomimo tego tragicznego wydarzenia, wspólnota międzynarodowa zdoła wypracować jak najlepsze metody zabiegania o pokój w Libii i na całym Bliskim Wschodzie.
Arabska wiosna, która obrała drogę przemocy, wojny i destrukcji, nie doprowadziła do prawdziwej wiosny. Bliski Wschód potrzebuje wiosny chrześcijańskiej, która wskaże temu regionowi drogę rozwoju. Wierzymy, że papież tę wiosnę w nas zainicjuje, powiedział Radiu Watykańskiemu patriarcha Beshera Rai, zwierzchnik Maronitów, największego kościoła w Libanie.
W przededniu papieskiej podróży na Bliski Wschód mnożą się spekulacje co do jej politycznych implikacji. Przestrzega przed nimi kardynał Tarcisio Bertone. W wywiadzie dla francuskiego dziennika Le Figaro przypomniał on, że Stolica Apostolska nie ma programu politycznego dla Bliskiego Wschodu. Nie oznacza to, że zachowuje ona neutralność, którą się jej niekiedy zarzuca, jak na przykład w wypadku Syrii. Kardynał Bertone zaznaczył, że Watykanowi sytuacja w tym kraju nigdy nie była obojętna. Od samego początku jednak przestrzegał obie strony konfliktu, że przemoc nie doprowadzi do pomyślnego rozwiązania.
Watykański sekretarz stanu wspomniał też o oczekiwaniach Kościoła względem islamu. Mamy nadzieję, że wolność sumienia i wyznania, którą deklarują zwierzchnicy muzułmańscy, będą respektowane również przez ich wiernych, powiedział kardynał Bertone. Z kolei zdaniem cytowanego już maronickiego patriarchy, papież wystosuje w Libanie zdecydowany apel w sprawie Syrii. Wezwie do powstrzymania przemocy, a jego słowa zostaną skierowane nie tylko do walczących, ale również do tych, którzy ich zbroją i finansują, przewiduje patriarcha Rai.
Świat z Bogiem czy bez Boga? Pod takim hasłem odbywa się w Sztokholmie kolejna edycja Dziedzińca Pogan, kulturalno-intelektualnej imprezy organizowanej w różnych miastach Europy przez Papieską Radę do Spraw Kultury. Jak zaznacza jej przewodniczący kardynał Gianfranco Ravasi, wybranie stolicy Szwecji na to dwudniowe spotkanie wiązało się z niemałym wyzwaniem. Dziedziniec Pogan odbywa się bowiem w sercu protestanckiego, choć mocno zlaicyzowanego świata, i to w siedzibie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk.
Świat luterański jest tam oczywiście dominujący, choć znajduje się on w głębokim kryzysie. Stąd wiara staje się coraz bardziej doświadczeniem niszowym i to tam, gdzie swego czasu tradycja doprowadziła do pewnego sojuszu państwa i kościoła, tronu i ołtarza. Tak wyglądała do niedawna tradycja luterańska, co teraz całkowicie się zmieniło. Dlatego także dla nas może być to ciekawe spojrzenie na to środowisko wiary, które tak dogłębnie zostało naznaczone przez kryzys, że prawie zeszło do katakumb. Jest także pewne wyzwanie dla nas. Po raz pierwszy bowiem kardynał pojawia się w siedzibie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, która przyznaje Nagrody Nobla. Jest to tradycyjnie instytucja świecka, a pod pewnymi względami wręcz podejrzliwa względem świata katolickiego. Muszę jednak stwierdzić, że przyjęto to wydarzenie z dużym zainteresowaniem, a mamy tam do czynienia z całym spektrum postaw, od ateizmu szanującego wiarę, poprzez przechodzenie od luterańskiego purytańskiego rygoryzmu do obojętności religijnej, aż po tych, którzy mimo wszystko dają świadectwo wierze.
Następna edycja Dziedzińca Pogan odbędzie się w dniach 5 i 6 października w Asyżu i będzie obchodzona w sposób szczególnie uroczysty. Do udziału zaproszono bowiem prezydenta Włoch, Giorgio Napolitano, a tematyka konferencji obejmie również kwestie społeczne, artystyczne i gospodarcze. W Rzymie kończy się kapituła generalna braci mniejszych kapucynów, a moimi gośćmi jest dwóch z nich. Ojciec Grzegorz Romanowicz, przełożony wiceprowincji Ukrainy, i ojciec Andrzej Żylewicz z Białorusi z kolei przełożony. Jak można podsumować te obrady? Jakie wrażenia towarzyszą temu wydarzeniu dla całego zakonu?
Jest dla nas bardzo ważne spotkanie, bo święty Franciszek chciał, żeby bracia spotykali się często i o ile to jest możliwe, wszyscy razem. Na początku nazywał to kapitułą namiotów. Była to kapituła wyborcza, w czasie której wybieraliśmy naszego przełożonego generalnego, ale również zastanawialiśmy się nad pewnymi tematami ważnymi dla nas jako dla całego zakonu, no, żeby jakoś to nasze życie ożywiać, żeby ono było coraz bliższe naszemu charyzmatowi, żeby wracać do korzeni.
Dzisiaj Ojciec Święty mówi często o nowej ewangelizacji. Czy zakon w jakiś sposób odnajduje się w tej rzeczywistości nowej ewangelizacji dla Kościoła?
No oczywiście, że my też jako zakon kapucynów też staramy się dążyć ku temu i robić wszystko, aby jak najskuteczniej głosić Ewangelię, wykorzystując różne nowe metody, środki masowego przekazu. Także i w naszych krajach, również i na Białorusi, i na Ukrainie, coraz bardziej angażujemy się właśnie w nową ewangelizację. Angażujemy też nowych ludzi, ludzi świeckich, którzy są pełni zapału do tego, żeby również pomagać Kościołowi głosić Chrystusa.
No właśnie, jak wygląda w tej chwili Kościół na Ukrainie i jak wygląda zaangażowanie kapucynów w duszpasterstwo?
Kościół na Ukrainie został, można powiedzieć, bardzo skutecznie zniszczony przez komunizm. Żyją dwa pokolenia ludzi, które żyjąc mogły nie natknąć się na żadną świątynię, nie spotkać kapłana. Więc jest to taki kościół, który był obumarły i teraz my też jako kapucyni tak swoją misję na Ukrainie widzimy, żeby tą tkankę kościoła ożywiać, dawać życie temu, co już może było w agonii albo już nawet w niektórych miejscach obumarło. Dlatego nasi pierwsi bracia, którzy przyjechali na Ukrainę 20 lat temu, z góry założyli, że we wszystkim, co będziemy robić, ma być właśnie ewangelizacja, bo musi być przekaz wiary, to znaczy, że musimy głosić dobrą nowinę, kerygmat, nie? Bo to od początku istnienia Kościoła było to, co dawało życie, przez to Kościół dawał życie, przez głoszenie dobrej nowiny o miłości Boga do człowieka. I widzimy to, jak ta dobra nowina na Ukrainie, kiedy jest głoszona, jak ona ożywia Kościół, jak tą tkankę Kościoła obumarłą regeneruje. My to widzimy.
Jakie konkretne zadania pełnicie?
No, oczywiście najwięcej braci pracuje w parafiach. Prawie wszystkie nasze klasztory są parafiami, ale tak jak powiedziałem wcześniej, są to parafie ewangelizujące, to znaczy mamy takie założenie, żeby maksymalnie wchodzić we współpracę ze świeckimi, żeby ludzie mogli wchodzić do kościoła przez jakąś formę ewangelizacji. Nie wiem, czy to będzie kurs alfa, czy to będą katechezy neokatechumenalne, czy to będzie jakaś inna forma ewangelizacji, żeby ten człowiek usłyszał o miłości Boga i żeby to go pociągało do kościoła, bo na Ukrainie nie ma tradycji chodzenia do kościoła, ponieważ ta tradycja została zniszczona, więc jeśli ktoś przychodzi do kościoła, no to tylko dlatego, że w tym kościele odkrył coś dla siebie, nie? Odkrył, że w tym kościele jest Bóg, który daje życie, który jest miłością. I tylko ta miłość głoszona może przyciągać człowieka do kościoła. I myślę, że tak próbujemy przynajmniej, żeby tak się działo na Ukrainie.
Czy podobnie jest na Białorusi?
My też, tak jak na Ukrainie, podobnie jesteśmy zaangażowani w duszpasterstwo parafialne. Dlatego, że sporo kościołów było zamkniętych, zrujnowanych. Więc mimo tego, że staramy się budować kościół ten personalny w ludziach, wykorzystując właśnie różne środki, to także budujemy i kościoły te materialne. Ostatnio prawie już kończymy budowę kościoła w mieście Mołodeczno. Jest to centralna Białoruś, około 100-tysięczne miasto, gdzie do tej pory był tylko jeden kościół. Natomiast też zaczęliśmy projektować również kościół w Mińsku. 16 lat jako kapucyni jesteśmy w Mińsku, jednak do tej pory jeszcze władz państwowych nie mogliśmy otrzymać pozwolenia na budowę, ani otrzymać placu pod budowę kościoła. I właśnie w ubiegłym roku dostaliśmy takie pozwolenie. No i teraz robimy wszystko, aby zebrać potrzebną dokumentację. Nie jest to takie łatwe.
W czasie tej kapituły to jest okazja też do konfrontacji ludzi ze wschodu i z zachodu, z północy i południa, różnych mentalności, różnych podejść do sprawy i też różnych tradycji poniekąd duszpasterskich. Jakie wrażenia zostawia takie spotkanie, jakim jest teraz kapituła generalna?
Jest to rzeczywistość bardzo, bardzo bogata. Różne tradycje, różne wrażliwości, różne akcenty położone w różnych miejscach.
Czy to może ubogacić na przykład przeżywanie kościoła i wiary na przykład na wschodzie, właśnie na Białorusi, na Ukrainie?
No na pewno w różnych krajach jest właśnie różnie. W Europie Zachodniej teraz też widzimy, jeśli chodzi o braci, ich jest coraz mniej. No i to jest dosyć smutny fakt. My natomiast na Białorusi jakoś szukamy możliwości rozwoju.
No i powołania są.
I powołania są. Dzięki Bogu powołania są. Za to jesteśmy wdzięczni Panu Bogu. No ale widząc te sytuacje, które mają miejsce na Zachodzie, jednak widzimy, że no, przyszłość Kościoła możliwe, że jest właśnie na wschodzie, że my teraz pogłębiając wiarę ludzi obecnych na wschodzie po tym spustoszeniu komunizmu, dajemy im Chrystusa takiego, jakim on jest, Chrystusa, który jest miłością. Ludzie przychodzą do kościoła, odkrywają powołanie do życia zakonnego i przez to też możliwe, że w przyszłości będziemy też ewangelizować również Europę.
Co się dzieje z kapucynami, nie wiem, w Ameryce Łacińskiej czy na innych kontynentach, które nazywamy zwykle kontynentami misyjnymi, jak Afryka czy Azja?
W tej chwili, patrząc na nasz zakon tak globalnie, to największy boom powołaniowy przeżywamy w tej chwili w Indiach. To jest kraj, gdzie jeśli chodzi o powołania, to dzieje się coś, czego nie rozumiemy. Znaczy w takim pozytywnym sensie jest masę powołań. Tam te prowincje dzielą się, powstają nowe, za tym idą struktury jakieś też nowe. Oczywiście są też związane z tym niebezpieczeństwa, bo ten rozwój taki liczebny zawsze no, powinien iść w parze z jakościowym, natomiast tam bracia w Indiach nie mają jeszcze takich struktur zbudowanych, formacyjnych, nie mają formatorów i to wyrażają też na tej kapitule, wyrażali to jasno, że sobie nie radzą z tym i żeby im pomóc jakoś ten wysyp powołań opanować. No więc Indie na pewno są takim miejscem, na które patrzy cały zakon teraz. I wszyscy razem staramy się jakoś im pomóc.
Chociaż to jest już trudne, bo akurat Indie to jest taki kontynent, takie miejsce na ziemi, gdzie jeśli chodzi o mentalność, no jest bardzo, bardzo różne od tej europejskiej. I teraz jest pytanie, na ile ci bracia z Indii, nawet dobrze przygotowani, będą w stanie wejść w duszpasterstwo, na przykład, nie wiem, w Niemczech, czy w Holandii, czy...
Albo przejąć odpowiedzialność za zakon.
Albo przejąć w pewnym momencie odpowiedzialność za zakon. Są takie pytania,
na które no, ciągle sobie stawiamy.
Ale powołania są, to jest fakt. Wierzymy w to, że z Bożej inicjatywy, więc Pan Bóg daje nam pewne znaki i trzeba pytać siebie, co nam Pan Bóg chce przez to powiedzieć i za tym Bożym działaniem iść.
A jakie są znaki nadziei dla zakonu i dla Kościoła właśnie na wschodzie Europy?
Moim zdaniem Pan Bóg potrafi wyprowadzić dobro ze wszystkiego. I wydaje mi się, że z tego całego czasu komunizmu, z tej ruiny Kościoła pokomunistycznej, Pan Bóg też wyprowadza pewnego rodzaju dobro. Na czym ono polega? Właśnie na tym, że ten kościół na wschodzie to przestał być kościół tradycyjny. Ludzie, którzy przychodzą do kościoła, przychodzą bardziej z potrzeby serca. Znaczy w tym kościele naprawdę odkryli coś dla siebie. Zobaczyli, że ten kościół daje im życie. W ten sposób na gruzach tego starego kościoła sprzed Sowieckiego Sojuzu rośnie kościół żywy, na przykład nasze parafie na Ukrainie. To są parafie, gdzie prawie 100% ludzi z parafii to są ludzie, którzy są w jakichś parafialnych wspólnotach. Faktycznie te parafie na Ukrainie stają się wspólnotami wspólnot. Czyli wszyscy, którzy przychodzą do kościoła na co dzień, formują się w jakichś małych wspólnotach. Oczywiście wielkim, wielkim złem było to, co Związek Radziecki zrobił z kościołem, znaczy to, że go zniszczył, ale ja osobiście widzę, że z tego zła Pan Bóg wyprowadza teraz dobro. To znaczy buduje nowy kościół, młody, żywy.
No u nas na Białorusi no, mamy duszpasterstwo takie tradycyjne też. Jest bardzo dużo ludzi, którzy przychodzą do kościoła dlatego, że przyzwyczaili się do tego nawet, jeśli tak można powiedzieć.
Bo babcia chodziła.
Babcia chodziła też i jeszcze babcia chodzi nawet. I ta babcia jeszcze swoich wnuków czy prawnuków jeszcze ciągnie do tego kościoła. Wydaje mi się, że u nas na Białorusi jest mocniejsza tradycja niż na Ukrainie, ale dzięki tym babciom też, ci młodzi ludzie, którzy przychodzą, oni też odkrywają Chrystusa na nowo. Bo wiadomo, że babcia nie może przekazać tego wszystkiego. Ona nauczy pacierza, nauczy katechizmu, doprowadzi do pierwszej komunii, ale ci ludzie to już nie są ci ludzie, którzy byli 20-30 lat temu. To są ludzie, którzy chcą słuchać, chcą szukać, nie? I my staramy się właśnie do tego ich doprowadzić, aby oni nauczyli się myśleć nie tak, jak myśli ich babcia, która obroniła wiary katolickiej na Białorusi, ale żeby oni, ci młodzi ludzie, uczyli się szukać Chrystusa po swojemu. Uczyli się odkrywać Go na nowo, Chrystusa, który jest właśnie życiem, który jest drogą i prawdą.
Ja też, znaczy, widzę to na Ukrainie, że te parafie, które oferują ewangelizację, te parafie rosną. Natomiast te parafie, gdzie duszpasterze skupiają się tylko na tradycyjnych formach, a nie mówię, że są złe tradycyjne formy, ale jeśli tylko takie są w parafii, to widać, jak te parafie umierają razem z tymi ludźmi, którzy są w kościele z tradycji, nie? Starszymi ludźmi. Nie ma tej wymiany krwi, nie przychodzą młodzi ludzie, którzy no już są inni od tego starszego pokolenia i czegoś innego szukają. Nie? Szukają na pewno w kościele wspólnoty i chcą usłyszeć o miłości Boga. Jeśli parafia tego nie oferuje, no to powoli to życie parafii umiera. Ja mam takie doświadczenie.
Jeszcze jedno takie pytanie, które swoją drogą zadawałem biskupom zawsze z Białorusi czy z Ukrainy. Co będzie, może to jest takie gdybanie, ale co będzie, kiedy wreszcie na przykład Białoruś się otworzy i kiedy będzie możliwość wymiany wyjazdu, to samo z Ukrainą, kiedy wreszcie oba te kraje staną się częścią Europy? Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że wam ci młodzi ludzie, którzy jeszcze czegoś szukają, zaczną szukać tylko i wyłącznie pieniędzy i szczęścia w życiu i uciekną gdziekolwiek, do Polski, do Anglii albo dalej? To jest też pytanie o tożsamość, o takie zakorzenienie tych ludzi, bo to jest miłość do Boga też się jakoś ukonkretnia w miłości do ojczyzny, do miejsca, w którym się żyje. Czy ci ludzie kochają swoją Białoruś czy Ukrainę?
Ja myślę, że tu można na to pytanie odpowiedzieć przez porównanie z Polską, bo w Polsce też ten moment przeżywaliśmy i Polacy, którzy mają swoją tożsamość silną, narodową, widać, że w dużym stopniu tego egzaminu nie zdali. Wiemy o tym, że duża ilość Polaków młodych wyjechała za granicę, szukając szansy na życie, po prostu pieniędzy, pracy. Natomiast kraje takie jak Ukraina czy Białoruś, jednak Związek Radziecki tożsamość zniszczył, to znaczy nie pozwolił rozwinąć się tożsamości. Ukraińcy na przykład w swojej historii nie mieli zbyt wiele czasu, żeby tą tożsamość zbudować, taką swoją jakąś odrębność zobaczyć. Więc wydaje mi się, że z tego powodu, jeśli te granice faktycznie otworzą się, no to co się stało w Polsce, to prawdopodobnie w tych krajach wschodnich, byłego bloku sowieckiego, no to z jeszcze większą siłą się będzie odbywało. Znaczy na pewno nie można tak mówić o całej Ukrainie, bo zachodnia Ukraina jest tą częścią kraju, gdzie bardziej słychać czy widać ten taki patriotyzm, może czasami trochę przesadzony.
Czyli może tym bardziej potrzeba jakiegoś ukorzenienia duchowego, właśnie ewangelizacji, by ci ludzie przynajmniej w tym zakresie nie czuli się wygnańcami na tym świecie.
Ja myślę, że tak, że przez to osiągniemy taki powód, że nawet jeśli ktoś opuści kraj swój, to nie opuści kościoła.
No na Białorusi myślę, że jest dosyć podobna sytuacja. Jednak jak rozmawiam z młodymi ludźmi, oni jednak kochają swój kraj. Białorusini kochają swój kraj. Może to właśnie jest skutek obecnej sytuacji na Białorusi, politycznej też, że jednak w szkołach, na uczelniach uczą tych dzieci, tą młodzież, kochać swój kraj, mimo tego, jaki on jest. Ci ludzie szukają miłości do swojego kraju, ale też im się szczycą, że mieszkają właśnie na Białorusi. Oczywiście nie wiemy do końca, jak będzie, kiedy się granice otworzą. Jednak jasnym jest to, że my mamy zadanie konkretne. Jako duszpasterze, jako kapucyni powinniśmy właśnie duchowo ludzi karmić tym Bożym Słowem, uczyć ich też prawdziwego patriotyzmu, prawdziwej miłości jak do Boga, tak i do swojego kraju, do swojej kultury. Dlatego, że miłość do Boga i do ojczyzny powinny iść w parze.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli uczestnicy kapituły generalnej braci mniejszych kapucynów, ojcowie Grzegorz Romanowicz z Ukrainy i Andrzej Żylewicz z Białorusi. Dziękuję.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.